Prawie 6 minut po godzinie 21. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk po raz ostatni w roku 2013. Zatem pewnie będzie takie małe podsumowanie i dlatego też jesteśmy w gronie dziennikarzy, którzy tu już od kilku miesięcy się spotykają w miarę regularnie. Ewa Palińska, Trójmiasto.pl.
Dobry wieczór.
Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dobry wieczór.
Piotr Wyszomicki, Gazeta Świętojańska.
Witam Państwa.
Jednocześnie gratulacje. Wczoraj, przypomnę, Piotr Wyszomicki odebrał z rąk marszałka nagrodę kulturalną w ramach festiwalu Metropolia Jest OK.
Brawo. Bardzo.
Razem z naszym kolegą Kamilem Wicikiem, który bardzo ładnie poprowadził koncert zespołu Lipali.
Też mu gratulujemy.
Też mu gratulujemy.
Przemek nie bił braw.
Dlaczego?
Też chciał dostać.
Nie chciałem robić hałasu przed mikrofonem, ale absolutnie zazdroszczę tych 3000, no umówmy się.
Ale to dolarów, nie wiem, czy...
Ale minus podatek.
Tak.
Czy już wy się zaczynacie kłócić? A ja chciałem rok podsumować. To ja skorzystam, może to nieładnie, że jako gospodarz pierwszy zacznę. Ale chciałem powiedzieć, że z mojego punktu widzenia rok w kulturze Pomorza zaczął się fatalnie. I rok w kulturze nie tylko Pomorza, ale Polski również zakończył się fatalnie. Bo na początku 2013 roku pożegnaliśmy Macieja Korwina, szefa Teatru Muzycznego w Gdyni. Wczoraj natomiast rano doszła do nas informacja o śmierci jednego z największych kompozytorów ostatnich dekad, Wojciecha Kilara. Także ja jestem smutny.
Chyba my wszyscy. Ale z drugiej strony po śmierci Macieja Korwina, zgodnie z jego życzeniem, teatr nie zaprzestał prac nad spektaklami. Dalej funkcjonował, więc my też nie możemy się smucić, a jedynie pozostać z tym całym dorobkiem, który nam panowie zostawili.
No i właśnie tutaj panowie, trzech panów prowadziło ten teatr przez prawie rok, przez 11 miesięcy. I ja myślę, że należy im się chwała za to, że udało im się utrzymać to wszystko, co Maciej Korwin, no powiedzmy sobie uczciwie, zbudował, sformatował. To wszystko działało tak, jak miało działać. Nie było jakiejś katastrofy po śmierci szefa, który jednak miał pewne wizje.
No to świadczy o tym, jak trwały kurs obrał zmarły dyrektor i jak mocno tego kursu się trzymał. Jak łatwo było tym kursem iść dalej. I myślę, że to też jest... dosyć dobry punkt wyjścia dla nowego dyrektora, o którym już możemy mówić w tej chwili oficjalnie.
O Igorze Michalskim.
Który, gdybyśmy wymagali od niego tylko tyle, żeby poszedł po najmniejszej linii oporu, to po prostu wystarczy kontynuować tą linię. Ja wierzę w to, że Igor Michalski jest na tyle ambitnym dyrektorem, że wprowadzi jakieś nowe elementy i że przesunie ten teatr gdzieś tam jeszcze na jakieś jeszcze szersze wody go tam uda mu się go wysunąć. Ale to jakby w tej próbując szukać jakiegoś optymistycznego wątku w tych minorowych zdaniach, od których zacząłeś tę audycję, to chyba właśnie warto spojrzeć na to od tej strony, że jak mocny, wyrazisty i trwały jest dorobek dyrektora Korwina.
No i myślę, że w tym miejscu również trzeba wymienić nazwiska tych trzech osób, które ten teatr przez ten okres prowadziły. Jest to Bogdan Gasik, Bernard Trzyc i Piotrze Tymaszko.
Dyrektor Mnochowski.
Także dziękujemy, myślę, panom w imieniu wszystkich miłośników Teatru Muzycznego za to, że to się wszystko udało. Zakończył się remont, była premiera Chłopów. No i wiele, wiele pochlebnych opinii na ten temat. No i życzymy dyrektorowi, następcy Igorowi Michalskiemu, żeby udało mu się to realizować jak najlepiej. Dla dobra nas wszystkich, bo to przecież o to chodzi.
Spójrzmy, a pracownikom jakoś... życzymy wyższych pensji wreszcie.
No tak, to z tymi pensjami to zawsze.
Spójrzmy jakoś optymistycznie. Jak jesteśmy w Teatrze Muzycznym, to może od razu przeskoczmy do imprezy, która się tam odbywa od lat i odbywa się w tym roku już w nowych wnętrzach, w nowej aranżacji tego budynku, czyli festiwalu filmów fabularnych w Gdyni, który miał w tym roku, chyba się wszyscy tutaj zgodzimy, bardzo udaną edycję. Pojawiło się tam mnóstwo ciekawych filmów i na koniec roku zaskoczyła nas dość mocno informacja
właśnie,
o tym,
zmienił się dyrektor artystyczny.
Tak naprawdę wszyscy w kuluarach i nawet nie tylko w kuluarach byli absolutnie przekonani, że dyrektor pozostanie ten sam. Dyrektor Chaciński po 3 latach swojej pracy na tym stanowisku zbierał właściwie same dobre opinie, albo przynajmniej w większości były to opinie bardzo dobre i powtarzały się te komentarze o tym, że znacznie zwiększył prestiż konkursu, że wypromował ten festiwal na zachodzie, że udaje mu się ściągnąć twórców i nie tylko twórców, ale też promotorów kina z zagranicy. I właściwie ta decyzja komitetu organizacyjnego dotyczącego przyszłej kadencji wydawała się formalnością i w ostatniej chwili okazało się jednak, że dyrektor Chaciński nie będzie już dyrektorem tego festiwalu.
No tak, nie w ostatniej chwili, dlatego no że tak, ileś tygodni przedtem szukano gwałtownie innego kandydata, no musiał czymś podpaść, nikt z nas nie wie czym. Tak. Może pani Agnieszka Odorowicz, caryca polskiego filmu, no, obraziła się
na Radio Gdańsk, jak wiecie, jest bardzo mocno zaangażowane w przebieg tego festiwalu. Mamy własną nagrodę Klakiera. No i oczywiście studio festiwalowe, jednym z pierwszych i jednym z częstszych gości był właśnie dyrektor Chaciński i nic nie wskazywało na to, jak słuchałem tych relacji, że cokolwiek może się zmienić, ba. Raczej można było odnieść wrażenie, że dyrektor ma bardzo dalekosiężne plany.
Ale jeśli chodzi o bycie dyrektorem Gdyńskiego Festiwalu Filmowego, to jest normalka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak był wybierany Chaciński. W pierwszym podejściu wygrał Janusz Wróblewski.
To tak? Prawda.
No musiano zrobić jakąś reasumpcję wyboru, żeby wygrał ten, który miał wygrać. Ale wiecie co, ja bym chciał, żebyśmy pogadali przede wszystkim o tym, co dla nas chyba jest najważniejsze, czyli o tym, co nas najbardziej zachwyciło, no niech będzie pozytywnie, w pomorskiej kulturze i z udziałem pomorskich artystów przede wszystkim. I jeśli starczy czasu, to można porozmawiać o pomorskich animatorach kultury, bo zgodzimy się z tym chyba, że najważniejsi jednak są artyści i akty twórcze,
no, przede wszystkim,
za którymi stoją nasi.
Ale mieliśmy bardzo mocny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Bardzo mocny akcent filmowy w tym roku i to jest jedno z ciekawszych wydarzeń.
Oprócz Układu Zamkniętego.
Mówię o młodych twórcach. Mówię o tym pierwszym roczniku Gdyńskiej Szkoły Filmowej, który okazał się bardzo utalentowany i to są młodzi ludzie, którzy zbierają nagrody na każdym festiwalu, na którym pojawią się ich filmy. Po raz pierwszy mieliśmy film w Cannes, który zresztą zdobył nagrodę młodego kina w Gdyni. Mówię o Olenie.
Ale nie wygrał. Akurat nie wygrały gdyńskie filmy.
Ale nie wygrały, ale były w gronie laureatów. Dostały jedną z nagród.
Ale co jest najważniejsze po festiwalu w Gdyni? No, konkursowy przegląd filmów fabularnych. I tutaj, jeśli chodzi o pomorskie produkcje, no był jeden, który przepadł niestety z kretesem, a odniósł sukces finansowy, co warto wspomnieć. Ja wiem, że to nie wypada mówić, że podobał mi się film Układ Zamknięty, dlatego że ten film ma pewną konotację polityczną, przynajmniej tak niektórzy chcą go odbierać.
Nie, ale to został tak odczytywany, ale to był, na festiwalu.
Ale to był film, który miał trzeci wynik frekwencyjny w box office. Właściwie czwarty, tak? Po Drogówce, Wałęsie i Sępie, to czwarty wynik. A tutaj elementu pomorskiego jest mnóstwo.
Ilość sprzedanych biletów nie decyduje o w wynikach festiwalu w Gdyni. Bardzo dobrze, mieliśmy świetne...
To się zgadza, bo na przykład pan Wasilewski, faworyt pewnego odłamu współczesnej progresywnej krytyki, robi filmy, które w Polsce ogląda około 2000 osób. No to się zgadzam, że jak najbardziej niepopularność filmu stanowi o ocenie części krytyków.
No to w tej chwili tak troszkę mówisz, jakby, nie wiem, o programie mediów publicznych stanowiła oglądalność, o jakości, czy słuchalność, to zawsze też nie idzie w parze.
W tym przypadku akurat idzie to w
zależy
to parze,
to od pory,
ale nie chcę...
zależy to od...
Ale
tematu,
nie chcę, broń
tak
Boże,
dalej
zabierać czasu panem Wasilewskim dla rzeczy, które są zdecydowanie ważniejsze. Może byśmy spróbowali w
dziedzinach... Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja zacząłem minorowo, bo te dwa zdarzenia wywarły na mnie naprawdę ogromne wrażenie.
No, odszedł na przykład.
Natomiast nie znaczy to, że ten rok nie był udany. No, jeśli już jesteśmy przy Teatrze Muzycznym, no to niedaleko Teatru Muzycznego dzieje się zjawisko pod tytułem opera i myślę, że warto wspomnieć o nagrodzie dla Madame Curie. To, tym razem to jest nagroda za DVD.
To szeregu nagród w ogóle
za DVD wyprodukowane. No ja może tutaj mniej powinienem na ten temat się wypowiadać, jako że Radio Gdańsk przyłożyło dość mocno rękę do tego sukcesu, bo gdyby nie dźwięk, który tam się znalazł, po prostu nie byłoby tego DVD, ale jest to sukces i to na skalę międzynarodową, bo to jest nagroda Francuskiej Akademii Płytowej. I to cieszy i to jest rzeczywiście fakt i gratulujemy przede wszystkim Elżbiecie Sikorze tego, że no, zdecydowała się jednak napisać.
Ja może dodam, że w przyszłym miesiącu, jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć, usłyszeć Madame Curie, będzie ku temu okazja w przyszłym miesiącu, w drugiej połowie stycznia w Operze Bałtyckiej.
Będą odbędzie to spektakle się jubileuszowe, kolejne elementy jubileuszu Elżbiety Sikory.
I na który pani Elżbieta Sikora serdecznie zaprasza. Przynajmniej tak mi powiedziała.
Ja chciałem tak powiedzieć, że mimo tego, że nie był to łatwy rok finansowo w kulturze, bo nie był, ten przyszły też niestety nie zapowiada się w
super. Od jakiegoś czasu każdy rok nie jest łatwy.
No nie jest to tak, no tak, ale jednak mamy pewną tendencję i nie zależy to od nas niestety, tylko od makro zjawisk, bo jeśli chodzi o pilnowanie budżetu kultury, na przykład na poziomie budżetu samorządów województwa pomorskiego, to jest nie najgorzej, bo te spadki są mniejsze niż w innych dziedzinach aktywności. Ja chciałem powiedzieć o teatrze, że mimo tych wszystkich problemów, to był najlepszy rok w pomorskim teatrze od wielu, wielu lat. Nie pamiętam, kiedy były autentycznie 3 arcydzieła. Za takie uważam 3 spektakle na szczęście różnych scen. To są Czarownice z Salem, po raz kolejny potwierdzenie w poziomu realizacji Adama w Nalepy, po Blaszanym Bębenku Niebowskiej Komedii, być może po raz trzeci dostanie nagrodę, pomorską nagrodę teatralną. Chłopi, no i Uburek w Operze Bałtyckiej. Ciekawe rzeczy działy się.
No właśnie, bardzo się cieszę, że powiedziałeś w przypadku Ubu, Króla Ubu, o zjawisku teatralnym. Bo tak, takiego teatru na tej scenie nie oglądano od lat. To jest opinia większości.
Kilka razy rozmawialiśmy na temat Opery Bałtyckiej i jej słabości, że kiedy słabość przekuje się w atut, czyli tą małą przestrzeń jeszcze się bardziej zmniejszy. Tak było przecież i w Madame Curie, tak przede wszystkim u Wiśniewskiego, który ma swoją metodę inscenizacyjną. Ale oprócz tego działo się jeszcze w kilka ciekawych rzeczy. Chciałbym z dużą satysfakcją podkreślić to, że powstaje nam nowy teatr. Ja nazywam ten nowy teatr nową miniaturą, bo to, co się dzieje tam od pewnego czasu, nie wszystkie spektakle im wychodzą pewnie tak, jakby chcieli. To jest zrozumiałe, kiedy się poszukuje, ale to jest naprawdę ożywczy prąd i to jest dla mnie nowy teatr, bardzo ciekawy, bardzo trzymał kciuki, z takimi na przykład wypustkami jak Dziady w Centrum Świętego Jana. Bardzo ciekawy pomysł, który, i to jest dla mnie najciekawsze, ma być kontynuowany. Czyli co roku mają być Dziady wystawiane w centrum i ma to robić za każdym razem kto inny. Na pewno...
Czyli już nie będzie Masek z Chleba?
Tego bym...
A jaka będzie muzyka?
Bo nie mam nadzieję, że nie na zamówienie, zamówienie niekonkursowe. Ale sam format rewelacyjny. Ja też uważam, że akurat ta inscenizacja nie wykorzystała szans, jakie były w tym lokum, prawda? Bo to można było zrobić zupełnie inaczej, ale sam koncept moim zdaniem rewelacyjny.
Koncept bardzo... tak, ale tutaj właśnie bym poruszył jeszcze taki element, może on nie jest związany konkretnie z naszą tutaj, z naszym terenem, ale myśmy tu niejednokrotnie mówili o tak zwanym programie zamówień kompozytorskich, który się pojawił właśnie w roku 2013. No i niestety obok, no oczywiście grupy dobrych kompozycji, które być może zostaną jeszcze z raz czy dwa wykonane, bo takie są realia, jeśli chodzi o muzykę współczesną. O tym mówiła zresztą Elżbieta Sikora w tym studiu siedząc. I Madame Curie to jest wielkie szczęście, bo to już kilka razy co najmniej było.
Ale sam Killer świętej pamięci powiedział, że nigdy nie napisał utworu, który nie byłby pisany na zamówienie.
Tak, ale chodzi mi o to, że przy okazji tego rodzaju programów właśnie ministerialnych, jak było w tym roku, ja słyszałem z wielu źródeł i parę takich utworów słyszałem, One powstawały najczęściej w ostatniej chwili, najczęściej były pisane byle jak, po prostu po to, że ktoś dostał grant i trzeba było go jakoś skonsumować. I potem nic z tego nie wynika i się marnuje cała masa pieniędzy, którą można przeznaczyć na jakieś konkretne rzeczy, które oczywiście zawsze, jeśli rozmawiamy o tej dziedzinie, jaką jest kultura, jaką jest sztuka, to jest zawsze rzecz gustu, zawsze rzecz dyskusyjna, ale na rzeczy no, konkretniejsze, wymierne.
Ja bym chciał dodać do tej twojej listy arcydzieł, chociaż trochę się wzbraniam przed słowem arcydzieło, bo jednak myślę, że ono jest trochę za mocne w przypadku tych spektakli, ale chciałbym dodać do tej listy bardzo udanych spektakli tegorocznych trójmiejskich. I dziwię się, że ona, że ten spektakl nie znalazł się na twojej liście.
Ale nie pozwoliłeś mi skończyć. Chciałem wymienić dwa spektakle Dady. A także w ostatni spektakl Sopockiego Teatru Tańca i w ogóle poświęcić 26 sekund na ten temat chociaż.
Czyli krótko rzecz ujmując, pod względem teatralnym rok udany. A jak to w muzyce?
I jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, czyli aktywność Fundacji Teatru Boto, a konkretnie Sopot Nonfiction, to akurat wiem, że Przemek ma inne zdanie. No, stworzyli ciekawy festiwal i w tej chwili ze środowisk ofowych teatru dramatycznego jest to najsilniejsza formacja w Trójmieście, bo teatr tańca, absolutny fenomen tego regionu, nadal trzyma się mocno. Najnowsze propozycje na przykład w Leona były... No,
teatr tańca, ale jaki teatr tańca?
Ofowy teatr tańca, tak to nazwę bardzo umownie, bo jeśli już, no to bardzo chętnie też dopowiem, że dla mnie poprawiony aut, które było pokazane w Schoolfire w premierze w lutowej, jest chyba najlepszym spektaklem Izadory Weiss ever.
Poprawiony.
Tak, poprawiony, bo w pierwszej wersji no, miałem bardzo dużo zastrzeżeń.
Jak każdy.
Tak, natomiast no, w Sen nocy letniej taki bardzo, zbyt może ludyczny, zbyt przystępny, ale z kolei chyba największy hit tego zespołu, prawda?
A w muzyce? Bo ja bardzo się cieszę, że powstają mimo wszystko, mimo wielu trudności, powolutku przybywa nam kolejny instrument. Myślę o organach w Kościele Świętej Trójcy. No. Mamy już pozytyw, który zabrzmiał na antenie Radia Gdańsk. Nawet prezentowaliśmy, jak to brzmi. Brzmi to bardzo ciekawie i bardzo się z tego cieszę. Zaczynamy być potęgą organową.
I tutaj warto wspomnieć, że to jest instrument, który powstaje, że tak, że użyję modnego słowa, w sposób bardzo partycypacyjny, ponieważ tak. Każdy z Gdańszczan, i nie tylko zresztą z Gdańszczan.
Każdy przyniósł tam najlepszego.
No, może każdy może przynieść, co ma najlepszego i w ten
i
sposób dołożyć się.
Piszczałkę.
Dokładnie, adoptować piszczałkę.
Czy
jakby,
adaptować.
Słuchajcie, ale trochę żartujemy, ale to jest jakby świetny pomysł, tak? Jakby do tej pory albo rzadko, albo wręcz w ogóle niewykorzystywane, tak? Adopcja piszczałki.
Troszkę Jastrzębia Góra i organy Krzysztofa Pendereckiego. Też piszczałki, też są właściciele, jakoś to funkcjonuje.
Ale ważne, że jest, ważne, że zabrzmiało i to nawet troszeczkę przed terminem. Zabrzmiało całkiem dobrze. Zobaczymy, jak zabrzmi cały instrument. Miejmy nadzieję, że też się wszystko uda zrealizować w terminie. No... Efekt nie tylko, efekt wizualny jest niesamowity, kiedy widzimy instrument przed sobą, co nam się nie zdarza. Zresztą taka niezręczna sytuacja, siedząc na koncercie organowym w Bazylice Mariackiej i nie widząc instrumentu, ten wzrok tak błądzi, ciężko wysiedzieć. A tutaj mamy
no, punkt zaczepienia migających gwiazd. W tej chwili organizatorzy gwiazdki. Różnego rodzaju festiwali organowych, a jak wiemy,
dają
latem
ekrany,
jest ich
tak.
Sporo, dają reklamy, ale jedynym takim miejscem naprawdę oryginalnym, gdzie był ten stół gry, i można było widzieć tego organistę, to była katedra we Frumborku i jest nadal. To jest wszystko na dole i można to obserwować, ale ja się cieszę, że te organy powstają, bo ja pamiętam tą inaugurację instrumentu w Bazylice Świętego Mikołaja, jeden z pierwszych instrumentów mechanicznych, gdzie organista może jednak zrobić znacznie więcej i ciekawie, jak niektórzy mówią, niż na takich organach typowych elektrycznych. No, organy oliwskie, no to jest zjawisko samo w sobie, choć nie jest to do końca instrument elektromechaniczny, ale musimy pamiętać, że organy nie tak dawno małe zostały również wyremontowane, zrekonstruowane i jest to instrument mechaniczny, bo też ma własny stół gry i można przy nim grać. Organy Bazyliki Mariackiej. No, tu jest tylko ten jeden problem, że prospekt tam jest z kościoła świętego Jana, a studenci historii sztuki kilka lat temu, jak wiemy, znaleźli oryginalny prospekt na strychu, zrobili wystawę. Tego prospektu było sporo i nie wiem, co się dalej z tym dzieje. Właśnie niektórzy twierdzą, że niewiele. Nawet nie ma jakiejś tam specjalnej konserwacji tego wszystkiego, co oni tam wyszperali. No tych instrumentów mamy sporo, no organy w Kościele Świętej Brygidy i tak dalej, i tak
ale
dalej.
Ale sporo mamy również karylonów, to jest fenomen na skalę krajową.
Tak, to jest inna nasza specjalność.
To jest inna nasza specjalność.
Po tańcu, o którym mówiliśmy, mamy karylony. Czy ja mogę dwa zdania, w dwóch zdaniach podsumować to, co się działo w ostatnim roku w muzyce nieco bardziej rozrywkowej?
Jasne.
Zacznę od płyty, która przy okazji której uśmiecham się bardzo mocno do was, czyli do specjalistów od muzyki, powiedzmy, poważnej. Wiem, że zaraz będziemy tutaj dyskutować, co jest poważne, a co jest niepoważne. Ale
ja
chciałem
uważam,
zwrócić...
że jest jedna, najlepszym no więc... dowodem na to jest Wojciech Hilar.
No więc właśnie. Chciałem wspomnieć o jednej z dwóch, moim zdaniem, najważniejszych płyt, które ukazały się w Trójmieście w ostatnim czasie, w ostatnim roku. Płyty, co do której mam bardzo wielkie obawy, że ona zostanie niedostrzeżona i bardzo bym nie chciał, żeby nie została dostrzeżona, bo absolutnie jest niegodna tego, żeby jej nie dostrzec. To płyta Stefana Wesołowskiego. Nazywa się Liebestod. Jest moim zdaniem bardzo ciekawym, jeżeli nie wręcz genialnym połączeniem właśnie elementów, które tradycyjnie uważa się za elementy muzyki poważnej, z elementami muzyki nowoczesnej, rozrywkowej, klubowej nawet. Stefan Wesołowski to bardzo ciekawy twórca, który jest klasycznie wykształconym muzykiem, multiinstrumentalistą, obdarzonym bardzo dużymi umiejętnościami i znakomicie potrafi te umiejętności wykorzystać właśnie gdzieś poruszając się na granicy między tymi dwoma światami. Świetna rzecz, bardzo ciekawa płyta, bardzo ją polecam. Mówiłem o dwóch ciekawych płytach, które się ukazały. Druga to druga płyta w dyskografii zespołu Trupa Trupa. Płyta zatytułowana w sposób dosyć symboliczny, bo w tytule są dwa plusy albo dwie litery T, zależy jak kto chciałby ten znak odczytywać. Czy dwa plusy, dwa krzyżyki, różnie można to ten tytuł interpretować. Świetna rzecz, która zbiera znakomite recenzje nie tylko w Polsce, ale i wręcz poza jej granicami. Natomiast jedno bardzo ważne spostrzeżenie, o którym przekonuję się coraz bardziej w ciągu ostatnich kilku dni podczas festiwalu Metropolia jest okej, to zmiana warty. Bardzo mocna zmiana warty na scenie muzyki no rockowej, to może zbyt wąskie określenie, ale no właśnie nazwijmy ją tam jakoś rozrywkową. Wchodzi nowe pokolenie, które jest bardzo ciekawe, bardzo utalentowane, bardzo świadome, co jest dla mnie dużą pozytywną niespodzianką. Bo niestety z reguły bywa tak, że bardzo dużo mówimy o tej bardzo niskim poziomie edukacji muzycznej, o tym, że młodzież nie tylko na poziomie wiedzy o muzyce klasycznej, ale też wiedzy o muzyce rozrywkowej jest bardzo ograniczona. Tutaj jakby absolutnie mamy do czynienia z muzykami, którzy są bardzo osłuchani i mają świetne pomysły na swoją muzykę. Kilka zupełnie nowych zespołów pojawiło się na festiwalu Metropolia jest okej, zagrały świetne koncerty. Gdybym miał wymieniać konkretne nazwy, to podam może 3 czy 4, to jest Destructive Daisy, Pedal Distorsionator, to jest The Aesthetics i Little Lava. To są super, moim zdaniem pamięć. Zespoły, które w przyszłym roku powinno być o nich słychać i chciałbym, żeby było o nich słychać, bo są absolutnie tego
warte. Ale Przemku, ja się bardzo cieszę, że powiedziałeś, że pojawiają się zespoły, młodzi ludzie, którzy są świadomi tego, co robią, wiedzą, czego chcą, są osłuchani. Ja ci powiem dalej. Są po prostu bardzo dobrze muzycznie wykształceni. Ty mówisz o Wesołowskim, że posiada wykształcenie klasyczne. Być może wykształcenie klasyczne do pewnego momentu. Natomiast w tej chwili Akademia Muzyczna imienia Stanisława Mniuszki w Gdańsku jest bardzo wysoko notowana jako uczelnia kształcąca właśnie artystów do musicalu, artystów jazzowych, kształcących muzyków jazzowych i tak dalej, i tak dalej. Ja rozmawiałem nie tak dawno z Włodzimierzem Nachornym, nie tak dawno, no to było przy okazji egzaminów wstępnych. Kiedyś, jeśli ktoś chciał grać na saksofonie, zwykle kończył klarnet, jeżeli chciał skończyć oczywiście studia. No, bo nie było saksofonu jako przedmiotu. No, było to podobne, to tylko inaczej wygląda, ale mniej więcej dźwięk się wydobywa.
Oj, akurat, powiem ci jako klarnecistka, że się mylisz.
No, ale generalnie jest podobne. Większość znakomitych klarnecistów, saksofonistów kończyło
ale to klarnet. W drugą stronę nie działa. Saksofonista nie zagra od razu na
tak,
klarnecie.
No tak, zatknąłeś na odcisk, ewidentnie. Nie brnijmy w to.
Nie, nie, brnijmy ale to nie o to chodzi. Natomiast na Hornie mi mówi jedną rzecz. Mówi, wie pan co? Kapitalny klarnecista zdawał wstępny. Ja mówię, no to fajnie, to się tylko trzeba cieszyć. Mówię, ale jest jeden problem. My na Wydziale Jazzu nie mamy klarnetu.
Ja chciałem jeszcze dodać swoją glosę do tego, co mówił Przemek. Dla mnie dwiema największymi indywidualnościami w muzyce niedokładnej, tak to nazwijmy, tutaj mamy problemy nomenklaturowe, wiadomo, to jest logofonik. Uważam, że ten duet ma największe szanse na zrobienie kariery troszkę większej niż lokalna.
Poczekaj.
Z tym mamy w ogóle problem, bo mamy bardzo wielu zdolnych muzyków, którzy dochodzą do pewnej granicy i nie mogą zrobić tego kroku następnego. Z ogromną radością obserwuję to, co robi na przykład Goran Michał Miegoń, ale też brakuje tego depnięcia, żeby wejść już zupełnie do ekstraklasy polskiej, a właściwie nic im nie brakuje, prawda? Ale ciągle tego czegoś. A drugą indywidualnością dla mnie jest na pewno to, co robisz od pewnego czasu, a ten rok był o tyle ciekawy, że i nowa płyta, i nowa aktywność teatralna przede wszystkim, czyli Joanna Duda. To są takie dwie z wielu indywidualności, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę także na nowe miejsca.
Jeszcze bym dodał do tego, to jest może nieco inny rodzaj, ale musimy pamiętać Wojtek Mazolewski, który staje się jednym z najbardziej eksportowych.
Ale to już od Grzybobrania, moim zdaniem Grzybobranie wszedł na tak wysoki poziom, że to już jest ekstraklasa.
Słuchajcie, bo to już jest taka sytuacja, że już właściwie o nim nie mówimy, nie myślimy, wiadomo, tak, że on już jest na takim poziomie.
Tak samo jak
że...
nie mówimy o Trzasce na przykład,
tak,
prawda?
To prawda.
Nie są nasze gwiazdy lokalne.
Mazolewski już jest na tym, Grzybobranie moim zdaniem było taką płytą, która go jakby konsekrowała na ekstraklasę ogólnopolską.
Musimy pamiętać o całej gamie młodych solistów, tak zwanych klasycznych, którzy
ale poczekajcie, bo chciałem się tutaj dokończyć, bo dla mnie ważne są również nowe miejsca, które są czasami ważniejsze niż niektóre zespoły. Na pewno Przemek zapomniał, ale na pewno podzieli. To jest środowisko Sopockiej Odessy, czyli klub B90 i festiwal Sundrive, ale też bardzo ambitna lista koncertowa. Czasami mi się wydaje, że oni zapraszają tych, których by bardzo chcieli zobaczyć, a nie kierują się komercyjnymi zupełnie szacunkami i chwała im za to. Ale na przykład po raz siódmy odbyła się Dolina Charlotte. Tak, żeśmy patrzyli co roku, tam takie starocie i tak dalej, ale słuchajcie, w tym roku przyjechał Carlos Santana i niejaka Alicja w Cooper. No jeśli chodzi o Santanę, to naprawdę daje radę i warto właśnie te nowe rzeczy, ja bym jeszcze tutaj
bardzo
dodał.
Cieszę, że wymieniasz właśnie, jeśli chodzi o muzykę, te wszystkie rzeczy, które udawało nam się przynajmniej po części na antenie Radia Gdańsk pokazywać.
Bo oni cały czas idą do góry, prawda? Słupcy i Dolina Charlotte. Ogromny szacun właśnie za ten progres.
To tak było i nagle... To tak jak z niektórymi markami samochodów. Coś tam się jedzie, ktoś tam się dłubie, a potem się okazuje, że nagle największe bezpieczeństwo, największa niezawodność. Nawet nikt się nie zorientował, kiedy to się stało.
Natomiast dla mnie największym wydarzeniem, najciekawszym, najbardziej inspirującym intelektualnie, to zaraz powiem, bo chciałem jeszcze, żebyśmy nie zapomnieli o mieszkańcy Wejherowa, czyli Dorocie Masłowskiej, która przeżyła bardzo dobry okres, a na pewno jej sztuki żyją. W tym roku, no słaby niestety raport, wygrała jej sztuka dawna, pokazany i na Wybrzeżu Sztuki i na openerze spektakl w reżyserii Świątka, to naprawdę ekstraklasa, jeśli chodzi o polski teatr. Ale dla mnie fenomenem kultury na pewno Trójmiasta są ruchy miejskie. Ilość zdarzeń, ilość myśli, spotkań, inspiracji, kontekstów, dygresji na temat tego, co nas otacza, to zainteresowanie takie obywatelskie przestrzenią publiczną pojawiła się chęć, autentyczna chęć, i to nie taka upolityczniona na zasadzie, a tutaj chcą nam coś postawić, to my zaprotestujemy i tak dalej, bo nam to przeszkadza, ale dla mnie to jest rodzaj nowej obywatelskości. Szczególnie widać to w Gdańsku, rozmawialiśmy już na ten temat, gdzie bywały czasami nawet dni, kiedy było co najmniej kilka imprez, na które spotykali się.
No ale to dobrze, no to
tak, no to jest fenomen, chodzi. Ale to jest fenomen. To się zaczęło między innymi od spacerów Ewy Kowalskiej, prawda, z Yves Bedekera. To takie jakby ponowne odkrycie tej najmniejszej sublokalnej ojczyzny. Dla mnie to jest taki fenomen tego roku.
Moim zdaniem, może pokrótce się odniosę do tych kwestii. Logofonik, bardzo się cieszę, że ta nazwa padła. Dla mnie to jest najbardziej niedoceniona płyta polska ostatnich paru lat. Świetna rzecz, która kompletnie zniknęła i doprawdy nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Znaczy rozumiem, oczywiście tam jest 1000 powodów, można podawać. I bardzo szkoda.
Albo źle, że w samym menedżmencie zespołu.
Dokładnie.
Prawda?
Bardzo źle, że tak się stało, bo to naprawdę świetny projekt, który moim zdaniem chyba niestety już umarł, albo za chwilę umrze.
Nie, no bo to nagrywają.
Bo to jakby nie chwyciło niestety. I szkoda, bardzo żałuję. Co do Masłowskiej, tak jak przy właśnie tych artystach, o których mówiliśmy, czyli Trzaska, Mazolewski, trochę o nich nie wspominamy, bo już są za wysoko. Tak Masłowska moim zdaniem absolutnie nie jest już artystką w jakikolwiek sposób związaną z Trójmiastem, ani z regionem. Jest od momentu, kiedy się wyprowadziła do Warszawy, przez tak jak Denel. Oni tylko się urodzili tutaj, nie wiem, spędzili to dzieciństwo, ale to ja bym w ogóle nie myślał o nich jako o twórcach lokalnych, czy
na ile
związanych
może
z Trójmiastem.
Lokalny w tej chwili na przykład.
No ale na pewno lokalny jest Paweł Chile, jego świetna ostatnia książka.
Jest genialna jego ostatnia książka, ale zostawmy ją, pogadamy o niej w przyszłym roku, bo ona dopiero w przyszłym roku się ukaże. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę...
Przeczytaliście ją całą już?
Tak. Ja mam taki maszynę.
Ja nie mogę się oderwać, tak. Ja usiadłem, przeczytałem po prostu od jednego posiedzenia, gdyż jest po prostu, mimo że to jest 360 stron, jest to tak absolutnie genialnie wciągająca powieść, że nie mogłem się oderwać. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę, to nie był najlepszy rok dla Trójmiasta w tym roku, chociaż niezawodny Stefan Chwin wydał świetną książkę, kolejny zbiór esejów, które moim zdaniem, i to jest też ciekawy wątek, idealnie pasują do takiego całego nurtu w trójmiejskiej sztuce, który jest bardzo mocny i bardzo, bardzo łatwo można by narysować taką linię, która łączy wielu artystów. I O tym, co ich łączy, pisze właśnie Chwin w swojej najnowszej książce. Książce eseistycznej poświęconej tak zwanemu samobójstwu egzystencjalnemu, czyli samobójstwu z powodów zupełnie innych niż te powody zewnętrzne, w stylu rzuciła mnie dziewczyna, albo nie mam pieniędzy, żeby spłacić kredyt, tylko popełniam samobójstwo dlatego, że świat
nie
jest potwornie zły i jakby nie jestem w stanie znaleźć jakiegokolwiek sensu dla swojej egzystencji. I myślę, że to takie bardzo pesymistyczne podejście jest bardzo charakterystyczne dla wielu twórców z różnych dziedzin, i na poziomie literatury, i muzyki, i teatru, i sztuk plastycznych. Trójmiejsce jest, nie wiem, czy to coś jest w powietrzu, czy to jest jod, czy z nadmorza, czy jest jeszcze coś innego.
Po pierwsze, to już Karl Jaspers powiedział, że człowiek umarł w Oświęcimiu i od tamtego momentu rozważania na temat ludzkiej egzystencji muszą być wzięte w nawias, to jest oczywiste. Ja bym dodał jeszcze do fragmentu literackiego, nie najlepszy w jego twórczości, ale jednak ugruntowujący pozycję.
Dąbrowski.
Pozycję, moim zdaniem, najlepszego poety w Trójmiasta, czyli pomiędzy Tadeusza Dąbrowskiego. Tak jak powiedziałem, nie jest to najlepszy jego tom, ale i tak.
Ja mam mocniejszą kartę, przecież wiesz.
No, na pewno Grzegorz Światko.
Oczywiście, radości. I co do tego, myślę, że nie będziemy tutaj się spierać, że to jest absolutnie znakomity tom, który pokazuje, że ten twórca jest w pełni świadomy, konsekwentny, ma swój własny język, który jest bardzo odległy od wszystkiego, co dzieje się na poziomie poezji polskiej obecnie.
Całej poezji polskiej?
Tak mi się wydaje, tak? No cała poezja cała poezja polska jest w jakiś tam sposób nastawiona na język, a Kwiatkowski jest zupełnie z boku, on zupełnie w inny sposób podchodzi do swojej twórczości. On się nie bawi słowami. Tak jak się bawi nawet Świetlicki na ostatniej płycie
Grzegorz
Świetlików.
Chce być nowym Świetlickim, no wiemy.
Nie, absolutnie. Słuchajcie. To jest zupełnie inna jakby formuła tworzenia poezji. Świetlicki też zaczął bawić się językiem. Świetlicki też pisze wiersze składające się z trzech słów.
Ja myślę, że w detale tu się będziemy wdawać przy innej okazji. Ja się bardzo cieszę, że ten początek, który ja tak minorowo rozpocząłem, ale akurat to były rzeczywiście dwa ważne wydarzenia, ale potem się się przerodził właściwie w coś, z czego wynika, że po pierwsze był to jeden z najbardziej udanych okresów dla teatru na Wybrzeżu. Był mimo wszystko udany okres, pomimo iż powiedzieliście, że nie do końca tak jest, dla literatury. Ale mimo wszystko coś się tam pojawiło, a nawet jeżeli nie zostało wydane...
Nie było tego za dużo.
I tak dalej. Dla muzyki był to także rok, moim zdaniem, bardzo interesujący.
Interesujący, ale bez wyraźnych zlotów. Taki, powiem, wysoki poziom średni.
No dobrze, ale
lepszy
wysoki poziom średni niż poziom generalnie niski. No tych twórców jest sporo. Ja myślę, że bardzo ładnie się rozwija talent Agnieszki Stulgińskiej, która jest związana z Gdańskiem, aczkolwiek już z Gdańska w pewnym momencie, podobnie jak zresztą wielu innych artystów, się wyprowadziła. Pojawia się dużo bardzo młodych ludzi, którzy pojawiają się na konkursach instrumentalnych przede wszystkim.
Ale oni też odnoszą szybko sukcesy i z tego Trójmiasta uciekają.
Natomiast no, musimy pamiętać o jednym elemencie w tej chwili. Jest to czas ogromnej konkurencji, znacznie większej niż konkurencji właśnie w tych innych rodzajach muzyki. Akademia Muzyczna jest bardzo wysoko oceniana właśnie ze względu na Wydział Jazzu, znaczy Wydział Jazzu, to jest Zakład Jazzu, ale te elementy, które kształcą tych muzyków nie do końca klasycznych, ale ci klasyczni odnoszą także sukcesy. Orkiestra pojechała na turnę do Chin po raz pierwszy w swojej historii. Niebawem również do Chin wyruszy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Bałtyckiej.
A był chór Pueri Cantores Ulibenses.
Nie tylko ten chór, bo polski chór kameralny gościł tam wielokrotnie w przeszłości. Bywał tam Wojciech Rajski i tak dalej, i tak dalej. Także jest tego sporo.
Doceniłabym też młodych artystów, którzy nie mają zaplecza finansowego w zasadzie żadnego, a nie przeszkadza im to w żaden sposób w takiej dosyć aktywnej i ciekawej działalności. Orkiestra Progres, Szymon Morus, Ariel Ludwiczak, który ze swoją orkiestrą na koncertach promenadowych w Gdyni występował.
No tych orkiestr się namnożyło. To bym powiedział o Bałtyckiej Filharmonii.
Nie znacie. Ja to mam przed sobą w Dziennik Bałtycki dzisiejszy. Wśród sześciu najważniejszych wydarzeń kulturalnych o dwóch żeśmy nie wspomnieli ani słowem. A były to Bon Jovi i Pet Shop Boys.
Pet Shop Boys, świetny koncert. Absolutnie, co do tego się zgodzę. Bardzo niedoceniony.
Gdyby
spojrzeć na to przez pryzmat tego, że zbudowaliśmy, bo to było z naszych pieniędzy, zbudowaliśmy sobie gigantyczną halę, która przez większą część czasu stoi i jest kompletnie nieużywana.
No, ale pomorski akcent.
Mówię o wykorzystaniu jakby pewnego potencjału, tak? Który sami zgromadziliśmy.
Wiesz, tam obok jest Urząd Skarbowy, do którego chodzę, Żaglowa 2, tam wszystkie panie wiedzą, że to przynosi straty.
Ale jest. I ci, którzy nie widzieli pana Bon Jovi na żywo, mieli okazję. Panie na pewno to ucieszyło.
Ale słuchajcie, generalnie ja bym chciał jednak zakończyć takim elementem, bo no wszystko jest fajnie, może rzeczywiście tych dwóch wielkich wydarzeń jakoś tutaj nie zauważyliśmy.
Powiem optymistycznie, jeżeli pozwolisz. Brakowało wielkiego zlotu, ale też zabrakło jakiejś wielkiej spektakularnej...
Natomiast właśnie, ja chciałem zapytać o jakąś wtopę, która wam zapadła w pamięci.
Było sporo niestety. Ale to też świadczy o bogactwie. No, dla mnie ogromne rozczarowanie to
jak
tegoroczny...
Widzicie, wtopę zostawiłem zaledwie kilka minut, więc nie możemy się...
Ty jesteś dyplomatą.
Źle, że kończymy wtopą, no, ale mów Piotr.
No dobrze, to może szybko wtopa i coś optymistycznego pan redaktor powie na koniec. Dla mnie największa wtopa to jest Festiwal Raport. Impreza, która kiedyś rzeczywiście kandydowała do pierwszej piątki najważniejszych festiwali w Polsce, w tym roku była, nie boję się użyć tego słowa, karykaturą najlepszych lat, kiedy przyjeżdżały najważniejsze spektakle w nurcie współczesnego teatru i dramatu polskiego.
Zgodzę się z tobą absolutnie. Dodam festiwal Jachfilm. Absolutnie kuriozalna gala, która nie powinna się odbyć, bo ten festiwal, mimo wszystkich złych rzeczy, które się wydarzyły na nim w ciągu ostatnich kilku lat, miał jeszcze resztki szacunku wśród twórców. Nie wiem, czy uda się te resztki zachować po tej gali. Bardzo dużą wtopą moim zdaniem było nieodbycie się festiwalu Transwizualia. Festiwalu, który bardzo ładnie rósł z roku na rok i stawał się już festiwalem dostrzeganym rzeczywiście w skali ogólnopolskiej.
No, ale Art Lupa mają, tak?
No to jest inne miasto, inna
ale
formuła,
ta sama, ale
inna
sytuacja. Ta sama firma.
Natomiast, dobra, to przechodzimy już od tych złych rzeczy do dobrych rzeczy. Bardzo dobrze, że pojawiła się nazwa Art Loop. To była świetna edycja tego festiwalu. Bardzo się cieszę.
A co powiesz o instalacjach?
Moim zdaniem Kuśmirowski,
na tym Grand Hotelu.
Instalacja Kuśmirowskiego, która notabene do dzisiaj jest widoczna, czy można ją sobie obejrzeć na plaży. Moim zdaniem to jest jedna z lepszych prac Kuśmirowskiego i to jest tak cudowny, to jest tak cudowne jakby zakłócenie rzeczywistości, że polecam podejść do tego może powiem o co chodzi, tak?
No,
to jest kiosk
Szwecji
ruchu,
może, tak.
To jest kiosk ruchu, który stoi na plaży, w środku tego kiosku ruchu jest bunkier i wokół tego jest tak cudowna historia, która tak uruchamia wyobraźnię,
nie ta instalacja,
że polecam, absolutnie nie polecam. Nie, mówiąc poważnie.
Ale to jest hop czy bend?
To jest bardzo dobra impreza i to jest świadectwo czegoś ważnego. Zmiany wizerunku Sopotu. Sopot powoli, bardzo powoli, bo to jest trudne, przestaje być imprezowym miasteczkiem dla...
Sopot zawsze był meką artystów i to nie ulega wątpliwości, ale...
Posłuchać Radia Gdański, tak. Co drugi piątek peron, przystanek Sopot. Tam jest
ale koncert Lori Anderson moim zdaniem dyskusyjny. Tak.
I Rihanna się opalała na plaży. Jeżeli chodzi o tą muzykę niepoważną inaczej, to ja tutaj nie zanotowałam żadnej większej wpadki. Festiwale odbyły się na bardzo dobrym poziomie, tak zrównoważonym, że aż żaden się nie wybijał. Nawet to, co niektórzy uważają za wpadkę Actus Humanus, czyli te potknięcia w programie, wpadka Fabia Biondiego, który nie dostosował swojej wizji do oczekiwań publiczności.
Ale nikt nie krzyczał hańba, nie doszliśmy do tego poziomu.
Ale w odróżnieniu do wcześniejszych edycji, a były wcześniej dwie, ten festiwal wreszcie nie był doskonały, przez to był właśnie doskonały, bo nareszcie była okazja się pokłócić o cokolwiek.
No ja też rzeczywiście, jeżeli chodzi o muzykę ogólnie, bo ja uważam, że muzyka jest jedną, nie zanotowałem żadnej tutaj wpadki, nic mi do głowy nie przychodzi, aczkolwiek zacząłem minorowo.
To może po wydarzeniu roku,
I skończę również minorowo. Zaczyna mnie coraz bardziej niepokoić zjawisko, z którym się spotykam w każdej sytuacji.
Figuryzacja kultury.
Nie. Turystyka operowa do Opery Nowa w Bydgoszczy.
A to bardzo dobra opera i często jeżdżę.
To może po jednym wydarzeniu dosłownie 10 sekund. Najlepszy.
Ja, proszę bardzo.
Dla mnie najważniejszy, zapamiętam przede wszystkim, jeśli miałbym zabrać na Bezludną Wyspę jedną rzecz, to zabrałbym chłopów Wojciecha Kościelnika.
No byłoby to trudne, bo duża obsada. No,
ale wyspa okay. Duża.
Ja już o wszystkim powiedziałem, więc dodam coś, o czym nie mówiłem wcześniej. Trochę mówiliśmy o tych katastrofach, więc ja chciałem powiedzieć o pięknej katastrofie. Absolutnie pięknym filmie dokumentalnym, bardzo trójmiejskim, chociaż nie zrealizowanym przez twórcę Trójmiasta. Film Miłość, dokument o grupie Miłość, dokumentujący tak naprawdę katastrofę, ale w tak absolutnie genialny sposób.
Mikołaj Trzaska mówi o Tymonie, że nie chciałby tak skończyć jak Tymon.
I jest tam mnóstwo różnych wypowiedzi, przy których rzeczywiście oczy się szerzej otwierają, także jeżeli ktoś będzie miał jeszcze okazję zobaczyć ten film, on gdzieś tam się jeszcze w kinach pojawia, to warto o nim też pamiętać jako o jakimś tam też trójmiejskim akcencie tego 2013 roku.
The best of the best.
Paweł Chulisz, nieważne gdzie się pojawiał, zawsze był to dobry koncert i podobnie jak jego płyta Sanacja, od której nie mogę się oderwać. Druga sprawa, klubowy Kalilon na Targu Węglowym. Powiem wam, że przy takiej muzyce to mi się z chęcią pobawiła, chociaż muzyki klubowej nie lubię. No i wreszcie inauguracja Rig Positivu w Kościele Świętej Trójcy, gdzie też Paweł Chulisz grał, czyli najwidoczniej przynosi szczęście.
I Piotr jest świadkiem, jak odbierał wczoraj nagrodę, pojawił się Big Band Jana Konopa i ja zauważyłem, że właśnie w tym Big Bandzie gra jeden z najlepszych barokowych trębaczy w Europie, czyli Paweł Chulisz.
I ja grali rewelacyjnie.
Właśnie. I grali rewelacyjnie. Ewa Palińska, Trójmiasto.pl, Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Wszystkiego najlepszego w nowym roku, oby kultura pomorska rosła nam w siłę.
I tym cytatem optymistycznym Piotra Wyszomirskiego kończymy dzisiejsze wydanie debaty o kulturze, wydanie ostatnie w roku 2013.